Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa dzisiaj w audycji Nie lada gratka dla tych, którzy lubią przeżywać wakacyjne przygody i przy okazji znaleźć jakiś skarb. Spotkamy się także z muzykującym, podróżującym i fotografującym lekarzem. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
W czasie wakacyjnych podróży, mniej lub bardziej przypadkowo, może nam się przytrafić odkrycie jakiegoś skarbu. O tym, co można, a czego na pewno nie można robić w kwestii przeżywania przygód a la Indiana Jones, opowie nam nasz dzisiejszy gość.
Nazywam się Sławek Stańczak, jestem prezesem lubuskiej grupy eksploracyjnej na Odrze z siedzibą w Muzeum w Dżonowie w gminie Świdnica. Nasza organizacja działa już szósty rok, by to szybko zleciało. Na początku byliśmy grupą poszukiwaczy takich luźnych. Część się znała, część nie znała. Poszukiwaczy ogólnie w tym województwie jest bardzo dużo. Takich, których my znamy, jest około 500. A tych, których nie znamy, jest pewnie przynajmniej drugie tyle. Co roku jest dużo nowych poszukiwaczy. Kto jest poszukiwaczem? No praktycznie no każdy. Mamy u siebie i sędziów, i policjantów, urzędników, muzealników, archeologów, murarzy, tynkarzy, budowlańców, studentów. Są i lekarze poszukiwaczami. No to jest pasja dla każdego. Kto się interesuje historią, jakąś tożsamością terenu, w którym mieszka. No ale też są ludzie, którzy no po prostu najzwyczajniej w świecie potrzebują być zrzeszeni, czyli ta taka potrzeba przynależności do jakiejś grupy i takich osób jest u nas dużo. I dzięki nim udało się powołać właśnie tą organizację. Początki były trudne, od donosów i różnych rzeczy kipiało. Dużo ludziom się nie podobało, że się ujawniamy, czyli rejestrujemy, będą nasze dane, imiona, nazwiska, że będziemy aresztowani, ale nic takiego się nie stało. Początki też współpracy z różnymi służbami państwowymi były trudne. Konserwator akurat zabytków, pani Barbara, bardzo, bardzo ciepło do nas podeszła. Dużo przychylności, robiliśmy różne konferencje, szkolenia, przy których nam konserwator lubuski pomagał, za co dziękujemy do dziś. I też było łatwiej nam do tego, tak, że dużo rzeczy zrobiliśmy na początku. Pokazaliśmy, że nie jesteśmy jakoś tam bandą oszołomów, tylko organizacją, która robi różne przedsięwzięcia. I dzięki temu muzea, tak jak Świdnica, Dżonów i inne muzea, lubuskie nawet muzeum z Zielonej Góry, zaproponowało nam współpracę i ta współpraca ma różne wymiary. To różne wymiary polegające na tym, że bierzemy udział przy różnych badaniach ratunkowych, na przykład jak zburzenie przez byłego komendanta policji w Świdnicy w wieży rycerskiej w Lubrzy, poprzez prawdziwe prace archeologiczne, jak na przykład w Grodziszu, gdzie jesteśmy zapraszani, jak na przykład tutaj, gdzie jesteśmy teraz na terenie Muzeum Świdnicy, tu też prowadziliśmy prace poszukiwawcze, na terenie parku, który przy okazji sprzątaliśmy. To jest po kilka badań różnego rodzaju w roku. No zapomniałem najważniejszym muzeum, gdzie jesteśmy zawsze ciepło witani, Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Jest tego dużo, te muzea zauważają, że jesteśmy ludźmi uczciwymi, konkretnymi, którzy potrafią przeprowadzić badania, znajdują dużo ciekawych rzeczy, rzeczy, które często archeolodzy nie znajdą z uwagi na to, że my mamy te no, setki, tysiące godzin z wykrywaczem w terenie. Przez lata pokutowała ta idea, że archeolodzy nie używają wykrywaczy, jeśli już to taki, jakieś tam przy takich sprawach w środku wykopu na przykład. No dzisiaj archeolog no, to jest narzędzie po prostu pracy, takie podstawowe wykrywacz dla archeologów i dla nas, więc te nasze drogi się przecinają. No tylko my mamy trochę większe doświadczenie z tym sprzętem, aczkolwiek archeolodzy nas gonią i współpracujemy ze sobą. To województwo jest fajnym przykładem. Tak de facto 6 lat temu, gdy opowiadałem o tym innym grupom poszukiwaczy, co my tu robimy, jak współpracujemy z konserwatorką, że mamy pozwolenia, że muzea nas zapraszają, że w ogóle mamy siedzibę swoją w muzeum, to tak z niedowierzaniem na to patrzono. Później udało nam się robić dosyć dużo takich projektów finansowanych przez ministra pracy, które i edukowały poszukiwaczy i lubuskich, i później poszukiwaczy na terenie Polski. Więc jesteśmy taką jako organizacja, mimo że jesteśmy nie najstarszą organizacją w Polsce, a jesteśmy organizacją, która no, tak przetarła tą drogę poszukiwaczy w innych województwach i w innych województwach na nas się wzorowano, na przykład dolnośląskie, wszystkie grupy legnickie. To są grupy, które powstawały jako nasze takie przybudówki, czyli takie organizacje, które się na nas wzorowały. Jest bardzo dużo organizacji, które mają nasz statut, nasz styl pracy, współpracują z muzeami, robią akcje wolontarystyczne, tak jak my na muzeach. Więc mimo, że jesteśmy z małego województwa, małą organizacją, młodą, ale no dużo organizacji w Polsce się na nas wzoruje. No i najważniejsze, czyli rok 2017 grudzień, jeszcze przed wejściem w życie w styczniu rozporządzenia dotyczącego poszukiwań, udaje nam się doprowadzić do zjazdu gnieźnieńskiego, tak to nazwałem sobie, jakoś wybrałem Gniezno i udało nam się skoordynować bardzo dużo grup poszukiwaczy, organizacji, kilkanaście organizacji poszukiwaczy przyjechało do Gniezna i udało nam się powołać, 20 lat trwały te próby, ja sam zajmowałem się 4 lata przygotowaniem tego. Udało się po 20 latach powołać zrzeszenie, czyli Federację Stowarzyszeń i Kół Poszukiwawczych. Dziś ta organizacja liczy ponad 20, około 30 organizacji i skupia kilka tysięcy poszukiwaczy polskich, więc jest to takie nasze dziecko lubuskie. To jest taka organizacja, która już teraz jest taką czapą naszą, która w Warszawie, w ministerstwach bierzemy udział przy różnych spotkaniach dotyczących nowelizacji ustawy o dziedzictwie narodowym, która będzie opracowywana i też dbamy o ten los poszukiwacza, żebyśmy nie byli wrzucani do jednego kotła zwykłymi, szarymi przestępcami, tylko dlatego, że kogoś, jakiegoś dzieciaka ktoś złapie na polu, grozi mu 2 lata czy tam 4 lata więzienia. To są rzeczy, które dla nas są trudne. No i ta federacja ma za zadanie pilnować tego, żeby to prawo było rygorystyczne, ale odróżniało pasjonatów od zwykłych złodziei.
Ten pierwszy moment, jak się zostaje poszukiwaczem albo jak się odkrywa w sobie pasję. Pamięta pan swoje pierwsze odkrycie i ten moment, kiedy poczuł pan, że chce dalej to robić?
Ja pierwszy wykrywacz kupiłem w 2008 albo 2009 roku. Tak jak wszyscy, dzięki kanałowi YouTube, oglądałem filmy poszukiwaczy. Wiedziałem, że to jest coś, co mnie strasznie będzie kręciło. Z wykształcenia jestem historykiem i miałem okazję pracować przy różnych badaniach archeologicznych w okresie studiów i po studiach. I wiedziałem, że jest to coś nowego i coś, co łączy czy to zjawisko, nazwijmy to przygody, z jakąś taką namiastką archeologii. My nigdy nie będziemy archeologami, nigdy nie stawiamy się na równi z archeologami, ale też archeolodzy, gdy w XIX wieku powstawał ten zawód i ten fach, byli poszukiwaczami zwykłymi. Później to się wykształciło w naukę, więc nie wiadomo, co za ile, kilkadziesięć lat, jak ten ruch detektorystyczny, czy nie będzie też jakąś formą, podobnie jak geodezja i inne, te, które też były jakąś abstrakcyjnymi naukami, a dziś są równoprawnymi naukami. Czy nie będzie to jakąś kierunkiem na przykład na archeologię, specjalizację detektoryzm na przykład, tak? Nie wiemy. Życie jest bardzo dynamiczne.
A jaki wpływ na pana pasję miała literatura, oglądanie filmów, czytanie książek w młodości?
Często się nawiązuje do Indiana Jones. To jest taki folklor miejski, nazwijmy to. No oczywiście, jest to wspaniały film, tylko że tam w Indiana Jones jest przygoda, tak? Każdy facet, który w pewnym wieku mówi, kurczę, szkoda, że nie mogę wrócić do dzieciństwa, bo w tym momencie tak detektoryzm jest tym formą do wrócenia do przygody, do tego, że się specyficznie ubiera, zachowuje, mamy swój język, swój żargon, swoje zasady, też pytujemy środowisko, jeśli postępują niezgodnie z naszymi zasadami, więc jest to jakieś zjawisko społeczne na pewno, detektoryzm. I zwłaszcza, że potrafimy się przy różnym wykształceniu, różnym statucie społecznym chłopaków i dziewczyn oczywiście, potrafimy ze sobą współpracować, robić wspaniałe badania, poszukiwania. No właśnie teraz szykujemy się na początku sierpnia na takie też nasze dziecko, czyli badania w Poniecu, które my zainicjowaliśmy chyba 4 lata temu. Dziś to już jest taka impreza, na którą przyjeżdża kilkaset poszukiwaczy z całej Polski, telewizje, jest pochód, parada przez Mały Poniec, detektorystów. Jest to coś, co wymknęło się z mojej świadomości, bo organizując to 4 czy tam 5 lat temu, miałem na myśli przygotowanie poszukiwań wspólnie z Telewizją Polską, z programem Było Nie Minęło. I tam na tych poszukiwaniach też przyjechali koledzy moi z NIDU, czyli z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, gdzie uczyli nas przeszkalali poszukiwaczy. I to był taki początek. Dziś jest to obóz badawczo-poszukiwawczy, już taki wryty w mapę polską detektoryzmu. I fajnie, że my jako taka mała grupa z Lubuskiego mieliśmy swój udział przy powstaniu na przykład takiej inicjatywy. No i na przykład wtedy się wszyscy spotykamy i debatujemy, opowiadamy, rozczulamy się nad losem polskiego poszukiwacza, ale też jest to ogromne spotkanie towarzyskie, gdzie podejmowane są różne plany na przyszłość, na kolejne lata badań. No, dziś chodzi nam po głowie, nie ukrywam, to Polska Szkoła Poszukiwaczy, czyli coś zrobienie placówki kształcenia ustawicznego na zasadach Uniwersytetu Ludowego, ale która nie miałaby za zadanie szkolić zawodu oczywiście poszukiwacza, ale oczywiście pod patronatem Ministerstwa Kultury robić zajęcia, warsztaty, tak żeby przygotować i poszukiwaczy, i archeologów, i w detektoryzmie, i w innych naukach, które są nam potrzebne do takiego profesjonalizacji naszego fachu.
I rozumiem, że jeździ pan samochodem, w którym są zawsze jakieś urządzenia do odkrycia czegoś i odkopania z ziemi.
No, tak, w zasadzie nie wozimy tego sprzętu przy sobie codziennie w samochodzie, bo jest najzwyczajniej w świecie drogi.
Często zdarzają się telefony z Muzeum Archeologicznego w Świdnicy, że coś jest tam na rzeczy i potrzebują pomocy. Widzę, że pan tutaj tak nie, ogólnie no, stwierdził, nie, że może to być
nie,
jakieś...
Nie, wie pani co, to jest tak, że to jest to już takie zboczenie zawodowe, że jak idziemy, to ja widzę wszędzie monety na przykład. Co prawda często znajduję je. Idąc, obserwujemy ziemię.
Co pan widział przed chwilą?
No, to był kawałek rury żelaznej. My tutaj prowadziliśmy niedawno poszukiwania i myślałem, czy może nie został jakiś fragment po naszych pracach, ale ten wyciąg ktoś wyrzucił to przez płoty. Uznał, że lepiej jakby leżało na terenie muzeum.
Monety pan widzi dlatego, że one tak na pewno tu gdzieś mogą być? Czy?
No monety są wszędzie. No, każdy z nas gubi monety. Kiedyś gubiliśmy je szybciej. Więc czy idzie pani po polu, po deszczu, no to one leżą na wierzchu często. Ja u siebie nawet na podwórku mieszkam na wsi. Przy każdym kopaniu dziury, remoncie, kopaniu kojca, czegokolwiek, to wszędzie wychodzi. My jako ludzie gubiliśmy zawsze wszystko i często tak pewne rzeczy dla nas są były nieprzydatne, bo na przykład monety Republiki Weimarskiej, one nie miały żadnej wartości na początku XX wieku i później one były używane jako podkładki pod wszystko. Każdy element metalu, czy Niemcy, czy nasi przodkowie też na terenie Polski, byli na tyle praktyczni, że wykorzystywano wtórnie pewne rzeczy. Jeśli pies miał metalowy znaczek z powiatu, na przykład zielonogórskiego, na początku XX wieku i ten pies zginął, no później ta metalowa tabliczka po tym psie była wtórnie użyta, na przykład na podkładkę do bicia w gwoździa, czy inne rzeczy, no ona była wykorzystana, my takie rzeczy znajdujemy i potrafimy to jakąś analogię do tego zrobić.
Czyli tak naprawdę to część tych wykopalisk i znalezisk to z ludzkiej nieostrożności i gubienia czegoś?
Bardzo dużo rzeczy jest dzięki temu. Nie wchodzę teraz w elementy pochówków, to jest całkowicie inna wartość poszukiwań, zróbmy tutaj jeszcze kółko, ale jeśli chodzi o na przykład skarby, no to najczęściej są to rzeczy, które były na szybko chowane, bo rzadko były porzucane. Ktoś miał wrócić, ale nie wrócił, więc możemy teraz dojść do tego, co się stało, że ta osoba nie wróciła nigdy po to. Na naszych terenach mamy to zjawisko dotyczące depozytów, czyli mówimy o rzeczach pozostawionych przez Niemców w 1945 roku, 1946, gdy stąd albo musieli wyjechać, czyli powiedzmy koniec 1945, początek 1946 roku, albo uciekali, czyli mówimy tutaj o zimie 1945 roku, gdy front tutaj wchodził w styczniu na terenie Lubuskiego i te osoby stąd po prostu uciekały przed Rosjanami. Niemcy chowali wszystko, od futer, przez weki, przez srebra, wszystko co było za ciężkie, żeby zabrać ze sobą na wóz, chowano wszędzie, na cmentarzach, w kościołach, na podwórkach, zamurowywano, za stodułami, z tego mnóstwo, no ale też trzeba pamiętać, że Rosjanie mieli specjalne jednostki wyspecjalizowane i sami Polacy, szabrownicy w 1945 roku, którzy przyjeżdżali na ten teren, byli wyspecjalizowani w wyszukiwaniu przy pomocy różnych narzędzi. Wtedy oczywiście detektorów metali nie było takich, jak dziś mamy do czynienia, ale no, były to szpile i przeszukiwano po prostu ogrody, cmentarze i te większe rzeczy znajdowano, ale do dziś, gdy ktoś kopie, rozbudowuje stodołę, przekopuje ogródek, znajduje weki, słoniny, inne rzeczy i zastanawia się, co to tu robi i w jakim celu to zostało schowane.
To może być pasjonujące faktycznie, jeśli gdzieś w swoim ogródku monetę znajdziemy albo jakieś narzędzie pracy.
A czy to są rzeczy, które no, wiążą nas z osobami, które mieszkały przed nami w tym domu? Ja mieszkam w domu, który ma ponad 100 lat i znajduję na terenie swojej posesji rzeczy, które potrafię zidentyfikować. Wiem, że ta kobieta, która mieszkała, miała dużo dzieci, bo była odznaczona w 1936 roku za to, że dużo dzieci urodziła przez władze faszystowskie już wtedy. Więc już wiem, że ta kobieta, która tam mieszkała, miała dużo dzieci. Wiem, gdzie trzymali śmietnik, wiem, jakie wino pili, wiem, jakie wodę mineralną pili, wiem, jakie piwo pili, więc wszystko wiem o tych ludziach, dzięki temu, że znajduję śmieci po prostu po tych osobach. No i śmietniki są zawsze, śmietniki, ubikacje są i dla archeologa, i dla poszukiwacza zawsze są najbardziej atrakcyjne miejsce do znajdywania rzeczy, które można identyfikować.
Naprawdę?
Naprawdę. Studnie, a ubikacje zwłaszcza. O skarby pani głównie.
Tak, o skarby, tak.
I o współpracę z muzeami. Tak, jeśli chodzi o współpracę z muzeami, bo rzeczywiście trochę zeszliśmy do tematu, bo znaleźliśmy kawałek żelaza i tam się potem potoczyło, to wygląda tak, że są muzea, które nas zapraszają do współpracy, czyli mają tematy do sprawdzenia lub muzea, które prowadzą jakieś roboty, mówiąc krótko, lub firmy archeologiczne zapraszają nas najzwyczajniej w świecie do tego, żeśmy przyjechali, pomogli im przeczesać teren, bo my zrobimy to dużo szybciej, często jest presja czasu. Na przykład pamiętam takie badania archeologiczne w Krośnie Odrzańskim na terenie obozu jenieckiego z okresu I wojny światowej. Niemcy prowadzili w Krośnie Odrzańskim na terenie dzisiejszej ogromnej hali po hurtowni z jedzeniem. Ogromna hala i my tam prowadziliśmy na tym terenie prace archeologiczne i to były jedyne prace archeologiczne, które udało się utwierdzić, że tam byli przetrzymywani Amerykanie, Polacy, Rosjanie, austriackie, austro-węgierskie klamry wojskowe znajdowaliśmy, rosyjskie, niemieckie, więc wiemy, jakie narodowości ludzie tam byli i to, co pisała literatura, udało nam się z ziemi wydobyć, udowodnić, jakie tam jednostki były, stacjonowały, więc to są takie rzeczy, które to były takie badania, które były prowadzone przed powstaniem inwestycji, więc ten teren został zrównany z ziemią i nigdy więcej już nikt nie ustali, co tam było, oprócz tych naszych badań, które tam przeprowadziliśmy, poszukiwań, bo to były poszukiwania, nie badania. Ale są też badania takie porządne, poważne, takie na przykład jak robi Muzeum Świdnicy, na przykład na Grodziszczu. gdzie przez lata koledzy prowadzili badania i udaje się znaleźć rzeczy sięgające średniowiecza. Co roku przyjeżdżają poszukiwacze na ten teren i co roku odkopywali nowe elementy, nowe monety, nowe elementy żelazne, które potwierdzały znaczenie handlowe tej osady i też wpływy handlowe nawet tam dotykały elementów, które można było powiązać z Wikingami. Są też badania archeologiczne pól bitewnych. W naszym województwie mamy dwa zacne miejsca. Jedno to są Kije, czyli okres wojny siedmioletniej, i drugi też okres wojny siedmioletniej między Prusakami i Austriakami, czyli mam tu na myśli Kunowice. Tu i tu również posiłkują się, mimo że tutaj akurat w Kijach prowadzone są przez archeologa, w Kunowicach badania są prowadzone przez pana doktora Podrucznego, który jest historykiem sztuki, ale też biorą udział archeolodzy przy tych badaniach. Tu i tu tak posiłkują się te dwa tereny pól bitewnych poszukiwaczami. No nie? Więc my już nieodzownie wrośliśmy w ten element badawczo-archeologiczny. No i to idzie w dobrą stronę, a wracamy do skarbów. Skarbami mam taką definicję, że bardzo cieszą mnie na przykład to, że biegacz biegnie, przewraca się o skarb kultury łużyckiej, czy tam ktoś idzie z psem na spacer i jego pies wykopuje garnce z monetami. Tylko uważam, że nie powinno być takie aż abstrakcją. Nie? To powinno być uregulowane tak, żeby znalazcy nie bali się i nie musieli wymyślać takich abstrakcyjnych rzeczy, żeby nie bali się zgłaszać to i nie byli też nagradzani. Dlatego się znajdują takie abstrakcje, że ktoś idzie na grilla, kopie tam nogą i nagle znajduje na przykład jakiś tam skarb ukryty, bo najzwyczajniej w świecie osoby, które celowo szukają, czyli przy użyciu detektoru, czy przy użyciu badań, no nie dostaną nigdy nagrody od ministra kultury za te inne rzeczy. A tutaj przypadkowe znalezienie zawsze się kończy jakąś nagrodą.
Przysiądziemy sobie teraz tutaj, chyba można.
To nie jest zabytkowe, to jest replika, to moi koledzy próbowali to gliną uzupełnić, robili to na tyle nieskutecznie, że no ta glina niestety odpada, ale my nie wiemy często, jak to wyglądało. Jak miałem kiedyś przyjemność pracować na badaniach archeologicznych w Szczecinie i tego typu drewna były uzupełniane mchem, który jak wykopywaliśmy na przykład XI-wieczne chaty, ten mech był dalej zielony i wyglądał tak, jakby dopiero co był zrobiony. Proszę, może pani wejść.
No ja bardzo chętnie tutaj zobaczę, jak to wyglądało. Ojej, ale tu są różne przedmioty w postaci na przykład czaszek zwierzęcych chyba i jakiegoś otworu w ziemi, co służyło może do przygotowania posiłku.
No to było najważniejsze miejsce, czyli palenisko, żeby można było i gotować i też ogrzewać chatę. Tam widzę jakieś namiastka pieca jest zrobione, ale to są... Nie znam historii tego domku, kryty jest...
To chyba jakiś myśliwy mieszkał, zresztą wiadomo, żeby coś zjeść, trzeba było sobie coś upolować.
No tak? To są rzeczywiście skóry lisa, czaszki z lasu przyniesione, jedno zwierzę, bodajże chyba dzik z tymi kłami. To archeolodzy wykupują takie rzeczy. My jako detektoryści nie widzimy tego. My słyszymy tylko metal w ziemi. Archeolodzy wykopują czaszki i są w stanie określić dzięki badaniom na przykład C14, czyli mam tu tkankę jakąś, w której jest węgiel, kiedy to zwierzę umarło, czyli potrafić datować na przykład dane miejsce, ale też archeolodzy potrafią, co najważniejsze jest, określić dietę ludzi, którzy tu żyli. To jest ważna rzecz, którą potrafią zidentyfikować, wiedząc, co było w jadłospisie tej grupy i jak przede wszystkim jakieś zwierzęta występowały w okolicy, czy to były zwierzęta łowne, czy to były hodowane zwierzęta. To są informacje, które my nigdy nie będziemy potrafili zrobić, a które potrafią archeolodzy.
A jak pan myśli, co po nas zostanie dla następnych pokoleń poszukiwaczy skarbów?
Miliardy puszek, zapięć od piwa, kapsli. Na przykład my w 2019 roku wykupujemy mnóstwo tak zwanych medali ojca, czyli z pięknego metalu wykonanych kapsli od jaboli na zwyczajnym świecie, wódki aluminiowych. Są to rzeczy, zawsze gdy chodzimy po polach, po byłych, po PGR-ach, to jest rzecz dużo zjawiskowa, nazwijmy to tak. Jest tego mnóstwo, po nas będzie na pewno dużo plastiku i mnóstwo puszek, no i kapsje od piwa, petów.
Czy otwieramy teraz tutaj czarodziejską walizeczkę?
To są moje śmieci. Rękawiczki. Po co rękawiczki? Na zwyczajnym świecie rzeczy, które bierzemy w rękę, często kopiemy gołymi palcami. Tam są i szkła, no i też dotykamy rzeczy, które nie wiemy, czym są. Warto mieć rękawiczki, żeby nie mieć kontaktu z rzeczą, którą podejmujemy z ziemi. To jest mały detektor, brzmi charakterystycznie. To jest tak zwany pinpointer, który wskazuje już w wykopanej ziemi. Jesteśmy w stanie szybciutko, po prostu grzebiąc w piachu, określić, to jest nawet latarka, określić, gdzie jest, tu przybliżam do mikrofonu pani, więc już wiem, że ten mikrofon jest blisko. Czym na przykład jestem daleko, to jest delikatniejszy. A czym bliżej, to jest silniejszy sygnał. W tym momencie jestem w stanie stwierdzić, gdzie ten mały przedmiot, którego nie widzę na przykład, bo jest w warstwie piachu, gdzie się znajduje. To jest rzecz, która która jest bardzo użyteczna, ale można bez niej żyć.
Znalazłby pan mój zegarek, gdybym zgubiła?
No, taki? Obrączki, różne rzeczy znajdowaliśmy już prosieni przez ludzi. Raz miałam historię, że dzięki takim małym detektorem znaleźliśmy obrączkę koledze, który zgubił na drugi dzień po ślubie. I była sytuacja dosyć patowa w domu. Wiedzieliśmy, gdzie urzędowali, że tak brzydko powiem, i pojechaliśmy tam i znaleźliśmy tą obrączkę w trawie, mniej więcej w tym miejscu, w którym znalazłem. No, tam dwa dni szukali, poddawali się już, no ale no więc no, czasem jesteśmy użyteczni, nazwijmy to.
Dobrze, a to coś na kształt kierownicy albo anteny?
To jest sonda, to jest główne odium detektoru. Ona, dzięki niej potrafimy czesać teren, mówiąc krótko, i ona pozwala nam, czym większa, tym ma głębszy zasięg, większe pole przesiewu, lub mniejsza, jak tutaj na przykład, 9-celowa, która no, jest bardziej płytka, czyli głębiej nie znajdziemy przedmiotu, ale bardziej dokładnie jesteśmy w stanie go zlokalizować. Sprzęt jest bardzo elastyczny, to jest akurat, ten akurat detektor jest francuskim detektorem takim dosyć bardzo lekkim, bardzo kompleksowym.
Jest bardzo prosty w obsłudze,
bardzo
tak?
Proste w obsłudze. Mamy do tego słuchawki specjalne dedykowane. Nie ma żadnych kabli, co najważniejsze. Wszystko jest, odbywa się za połączenie Wi-Fi. Bardzo szybko się, no już jest przygotowany do działania. Jego teraz uruchamia,
że pani... To coś na kształt telefonu, tak?
Tak, to jest, mówiąc krótko, komputer całego pokładowy. Tu mamy wszystko, co musimy mieć dotyczące identyfikacji. Tu, ja jestem w stanie sobie tu ustalić wszystko. Czego szukam, jakiego rodzaju metalu, czy mam słyszeć żelazo, czy mam wycinać żelazo, czy jest coś z rdzą. On tak właśnie... On tak właśnie działa. To znaczy... Każdy sygnał wydaje i sygnały dźwiękowe, ale też wydaje identyfikację cyfrową, i detektorysta potrafi posługiwać się głównie dźwiękiem. Potrafi na podstawie dźwięku tego, co słyszy, widzieć, czy to jest przedmiot okrągły, czy jest głęboko, czy jest płytko, czy jest duży, czy jest mały, nawet z jakiego jest metalu.
Dlatego... Jaki dźwięk najbardziej pana cieszy?
Najbardziej mnie cieszy. Ma pani coś złotego przy sobie?
Mam.
Niech pani posłucha. To będzie o momencik. To będzie kapsel. Kapsel, a to będzie złoto. Jest taki czyściejszy. Ten piszczący. No, mimo że kapsel. No, jak widzi pani, każdy metal ma inną.
Tak, no, słychać rzeczywiście.
Sam dźwięk. Do tego mamy inne po prostu też odczyty na wyświetlaczu. No i to jest nasze główne narzędzie.
Słyszy pan, to mówi, oho, coś złotego.
Dokładnie.
oho, kapsel.
Oprócz tego, że mamy detektory, mamy coś, czego nie mam przy sobie dla własnego bezpieczeństwa, czyli łopaty po prostu. Nie? Łopata jest naszą ręką, podstawowym narzędziem, które służy. Ja wyłączę, żeby to nie hałasowało.
Tak, cały czas pracuje, bo nas coś tutaj identyfikuje, że tak, mamy coś metalowego.
Ta sonda akurat miała duży zasięg, ona potrafiłaby z kilku metrów tutaj, samochód byśmy z kilku metrów po prostu słyszeli, gdyśmy
go jeszcze próbali. Tutaj takie coś tu.
To są słuchawki. Czyli mówiąc krótko, ja mogę chodząc, pracując, nie słychać tego dźwięku, bo ja mam go w słuchawkach, ja to słyszę w słuchawkach, wtedy jestem bardziej w stanie się skupić, wiem, czy ten przedmiot jest bardziej z prawej, bardziej z lewej, jestem w stanie sobie to bardzo dobrze określić.
No dobrze, i tak pan to tak znajduje i potem gdzieś te skarby zanosi do muzeum czy do jakiegoś urzędu?
To jest tak, że dostając pozwolenie na poszukiwania, zawsze określamy, gdzie one trafią, nie? Czyli najczęściej jest to albo muzeum tutaj w Świdnicy, albo inne muzeum, albo może być instytucja państwowa, na przykład, nie wiem, szkoła, załóżmy, na przykład w Kolegium Polonikum, badania w Pokunowicach, zostałem w Kolegium Polonikum, które jest placówką badawczą Wiadriny i Uniwersytetu Adama Mickiewicza. I ono to jest placówka państwowa, może tam być. My tutaj nie mamy takich placówek, no więc współpracujemy z muzeami, to najczęściej trafia to do muzeów po prostu.
Pieczołowicie pan potem to chowa wszystko.
Znaczy, no to jest takie...
Ale nie pucuje do czystości.
Nie, to są narzędzia, które mają pracować.
Tak, trochę ziemi, trochę trawy.
Tak, one mają działać, nie muszą super ładnie wyglądać, mają po prostu być sprawne i naładowane przede wszystkim, żeby można było zawsze je użyć.
Dużo jest jeszcze do znalezienia i wykopania?
Jest mnóstwo rzeczy do znalezienia. Technologia idzie do przodu. Wydaje mi się, że to jest kwestia, powiedzmy, 15-20 lat. Ja widzę po tym, jakim tempie się rozwijają detektory, jak są bardziej profesjonalne, jakie technologie wykorzystują. Do tego dochodzą jeszcze urządzenia geoprowe, cała geofizyka, która jest nauką taką, która jest jeszcze nieokiełznana i wiedza jest magiczna na jej temat, gdzie tak naprawdę mamy chyba jeden kierunek tylko studiów w Katowicach. Sprzęt tak ewoluuje, takie są szybkie zmiany, zwłaszcza obliczeniowe, głębokościowe, identyfikacji, samo oprogramowania do te słynne, co wykryło naszych kolegów Złoty Pociąg, co generalny konserwator widział nawet ten Złoty Pociąg. To była zwykła aplikacja nakładana na dane i która symulowała, co to może być, no ale moglibyśmy wszystko symulować sobie. Więc ten postęp technologiczny jest tak duży, że wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, że 10-20 lat, że po prostu na zasadzie tego, co mamy teraz z lidarem, czyli tego skanowania powierzchni Ziemi, będzie leciał satelita i będziemy mogli sobie zamówić na przykład odczyt, gdzie jakie kruszce leżą na przykład na polu i mieć 90% pewności, że na tym polu coś jest takiego i warto tam iść. Pewnie to jest kwestia 10-20 lat.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Mieczysław Kulik z zawodu jest lekarzem, obecnie na emeryturze. Pan Mieczysław ma trzy pasje: fotografię, słuchanie muzyki klasycznej i podróże. O swoich fascynacjach opowiedział Izabeli Patek.
Pana wielką pasją jest fotografia. Fotografuje pan głównie przyrodę. Dlaczego wybrał pan sobie taki właśnie obiekt fotograficzny?
Ja właściwie od młodości swojej, jeszcze przed studiami, już zacząłem się interesować fotografią. A jestem takim zamiłowania przyrodnikiem. Bardzo interesuje mnie życie w przyrodzie. Bardzo dużo mam takich wędrówek. Żeglarstwem się interesowałem. Byłem w tej przyrodzie bardzo często. Znajdowałem tam odpoczynek, relaks taki i wykorzystywałem ten czas na robienie zdjęć. Dawało mi to wielką przyjemność i początkowo to oczywiście czarno-białe zdjęcia, które sam wywoływałem, które w warunkach prymitywnych, łazienki, w której powiedzmy musiałem się tam zamykać, robić te zdjęcia. Bardzo dużo było takich przyjemnych chwil przy tym właśnie robieniu zdjęć, wywoływaniu, ale samo wędrowanie, chodzenie z aparatem, prostym aparatem, później to może bardziej już tam takich wyszukanych aparatach, ale to kontakt z przyrodą dawało mi najwięcej radości.
Czy teraz w dobie fotografii cyfrowej fotografia nadal ma magię taką, jaką miała wtedy, gdy trzeba było wejść do ciemni i czekać, aż na papierze pojawi się obraz po wywołaniu?
Na pewno wtedy ta fotografia była bardziej dla mnie ciekawa, tajemnicza. Zawsze była wielka niewiadoma, co zrobienie tego zdjęcia wyjdzie, czy kadry będą udane. Ale z drugiej strony dawało mi to dużo takiego myślenia, bo trzeba było ograniczyć się z pstrykaniem. Poprzednio to koszty były dość duże, jak na studenta, jak na młodego człowieka, to zastanawiałem się bardzo mocno, czy to zdjęcie zrobić, jak to zdjęcie zrobić, jakie to ujęcie zrobić, ale to procentuje później, już przy dzisiejszych czasach też, pomimo że już mamy łatwiejsze zrobienie zdjęcia, już nie musimy się martwić o te duże koszty, ale też zastanawiam się zawsze, jak to zdjęcie zrobić i nigdy nie idę na łatwiznę, na takie pstrykanie, a może później coś z tego wyjdzie. Raczej staram się już wcześniej przemyśleć to.
Jakie obecnie są pana zainteresowania fotograficzne? Jakie obiekty pan głównie fotografuje? Czy jest to fotografowanie spotkań rodzinnych, wydarzeń rodzinnych? Czy też ma pan jakieś ulubione tematy, które podejmuje pan w swojej twórczości? Twórczości, która niestety przede wszystkim pokazywana jest rodzinie, bo ja żałuję, że tych pana prac nie możemy zobaczyć na wystawach.
Najbardziej interesują mnie zwierzęta w przyrodzie. Miałem bardzo dużo ciekawych takich właśnie zdjęć Puszczy Noteckiej nad Notecią, na tych łąkach. Miałem dość dużo pięknych zdjęć, bo to były czasy, gdzie jeszcze dużo tej zwierzyny było. Dzisiaj już tej zwierzyny coraz mniej widać. ptactw mniej widać, ale to były naprawdę przepiękne chwile, które wciągałem, to żonę, która ze mną wędrowała, która też bardzo interesuje się przyrodą i też bardzo często przebywaliśmy wspólnie, podchodziliśmy do stad ptaków czy zwierząt. Najbardziej to ciekawe jest zachowanie się tych zwierząt w przyrodzie i bardzo miło było nieraz podchodzić do tych zwierząt, nawet tak blisko, że te zwierzęta były wręcz zaciekawione osobą, że czuły, że to jest człowiek, czy ktoś im tam nie pasowało. Z ciekawością podchodzili, także miałem takie ciekawe nieraz spojrzenia na to. Ale kiedyś bardzo mile wspominam takiego jelonka, który obchodził mnie prawie że dookoła, bo próbował mnie zwietrzyć, czy ja jestem zagrożeniem dla niego, co to jest, był młody, także piękne okresy, gdzie człowiek spotykał się z tymi zwierzętami.
A zwierzęta domowe też pan fotografuje? Koty, psy, kury?
Właściwie domowe to jakoś za dużo nie robię tego. Raczej jeśli chodzi o bliskie takie sąsiedztwo, to więcej zajmuję się kwiatami. Teraz w ostatnim okresie nie tylko w ogrodach, czy te, które są blisko nas, ale i przyrodzie też. Piękne są łąki, szczególnie w okresie maj, czerwiec, gdzie to wszystko kwitnie. Także wielka to radość jest, żeby zobaczyć łany tych dzikich kwiatów. Teraz w tej chwili to w okolicach Skwierzyny, gdzie mieszkam. Właśnie tam te łąki są naprawdę przepiękne i warte do obejrzenia. Nie trzeba daleko jeździć, szukać tych uroków przyrody. One są właściwie blisko nas, można powiedzieć, za rogatkami miasta.
Jak oglądałam pana zdjęcia, to te zdjęcia są z takiego szerokiego kadru, ale też skupia się pan na takich detalach, na listkach, płatkach, drobnych źdźbłach trawy. Dlaczego? Co daje większą satysfakcję? Czy właśnie fotografowanie wielkich łanów, maków, chabrów, rumianków, zbóż, czy też właśnie tych detali drobnych roślin?
Tak, te szerokie spojrzenia na przyrodę, to tak właściwie to jest nam jakoś tak bardzo znane. Natomiast makrofotografia jest faktycznie zaskakująca dla nas. Nieraz to zaskoczony jestem, jakie tam są piękne fragmenty, jak to pięknie wygląda. Tego gołym okiem prawie, że się nie widzi, bo tylko dopiero przy bardzo bliskim spojrzeniu dopiero ujawnia się to piękno tych kwiatów, tych roślin czy owadów, które w tych kwiatach buszują. Także jest to bardzo ciekawy świat, ten makro fotografii. Warto to oglądać, warto to robić, bo naprawdę jest to piękna rzecz, która dla nas mało znana.
Czy jest taki kwiat, który szczególnie pana zachwycił? Czy z tych polnych, czy z ogrodowych, bo też fotografuje pan kwiaty we własnym ogrodzie?
Trudno powiedzieć jakieś szczególnie, co mi utkwiło. Właściwie to bardzo ciekawe są maki, które rozkwitają, czy te polne, czy te ogrodowe. Są różne ozdobne. Także jest to nie tylko kolory, ale i właśnie kształt i takie powiedzmy zaskakujące formy tych kwiatów. Chyba najbardziej te maki są takie ciekawe.
Drugą pana wielką pasją jest muzyka klasyczna. Skąd wzięło się takie zamiłowanie? Czy z czasów szkolnych, czy też jakieś było inne źródło inspiracji?
Muzyka poważna to raczej później mnie powiedzmy zajęła. Właściwie to zaczęło się w czasie studiów. Miałem kolegę, którym razem żeśmy znajdowali czas. Kończąc medycynę, to jednak bardzo dużo wymagało pracy i czasu. I znalezienie czasu na pójście do opery, to trochę wymagało jakiejś takiej mobilizacji. Także z tym kolegą to żeśmy tak właściwie początki tej muzyki poważnej i ta opera w Poznaniu nas właściwie wciągnęła. I byliśmy, można powiedzieć, już stałymi bywalcami. Oczywiście człowiek tam nie miał za dużo pieniędzy, to się brało bilety na jaskółce i tam się siedziało się wsłuchany. Miałem kiedyś taką przygodę, że siedziałem tak zasłuchany, że w pewnym momencie ten pan, który tam wpuszczał i tam robił porządki, jak to się mówi, nadzorował, w pewnym momencie myślał, że ja zasnęłem. Także szturcha mnie, żeby się obudzić. Ja na niego patrzę i mówi: przepraszam, myślałem, że pan zasnął. Mówił pan, bez ruchu długi czas jest. Myślałem, że pan śpi. Przepraszam bardzo pana. I tak wycofał się. Także świadczył o tym zafascynowaniem tą muzyką. I właściwie to pozostało później już po studiach, gdzie już mogłem kupować płyty. Te płyty winylowe. Ich mam bardzo dużo nagromadzonych, które od czasu do czasu staram się tam odkurzyć, przesłuchać. Wykorzystywałem każdą okazję do powiększenia tego zbioru. Ciekawostkę mogę powiedzieć, że jedna ze szkół sprzedawała płyty te winylowe, bo z biblioteki, bo nikt tym się nie interesował. No i mogłem kupić piękne nagrania Chopina i innych za złotówkę. W tamtym czasie to było dla mnie wielką radością, że tak powiększyłem sobie swój zbiór tych płyt. No a później oczywiście rozszerzałem to oczywiście o współczesne nagrania, ale to bardzo dużo daje radości. No dzisiaj korzystam z filharmonii tutaj, z małżonką. Mamy wykupione karnety zawsze roczne. Bardzo nam daje to wielką radość, jeśli możemy właśnie taką muzykę na żywo słuchać, bo nie ma to jak na bezpośrednie, jak się słyszy nagrania, bo jednak z płyty jest to w jakimś tam stopniu radość, ale jednak muzyka taka bezpośrednio, którą w sali koncertowej się słyszy, oddaje o wiele więcej doznań takich.
Trzecią pana wielką pasją są podróże. Dokąd pan wraz z żoną lubi jeździć? Podróżować po kraju czy za granicą? I na czym się pan skupia podczas tych podróży?
To oczywiście zawsze się zaczyna od kraju i zaczyna się od najbliższych sąsiednich miast czy z okolic. I to daje bardzo dużo radości. I właściwie to bardzo dużo wędrowałem po Polsce. I można powiedzieć już... Nie ma takiego prawie zakątka, którym bym nie był. To jest chyba najpiękniejsza rzecz, którą może człowiek przeżywać, poznając historię, poznając ludzi, bo to jest bardzo istotne, jest poznawać ludzi, którzy tam mieszkają, którzy tam są. Oczywiście pierwsze moje wyjazdy to były autostopem, z kolegami żeśmy jeździli, rowerami żeśmy jeździli po Polsce, różne środki lokomocji, jakie najtańsze, najprostsze, ale to chyba jeszcze więcej daje radości, bo człowiek w takim właściwie wędrowaniu poznaje ludzi, poznaje jeszcze bardziej szczegóły, nieraz takie, które by nie zauważył z okna samochodu czy pociągu, bo wtedy dopiero ta pasja się bardziej rozwija. Oczywiście w miarę czasu zacząłem jeździć też po Europie i właściwie miałem też nawet i możliwość być w Stanach Zjednoczonych jeszcze. Też tam miałem kolegę, który razem żeśmy tu wędrowali po Polsce. Później byłem u niego. On mi tam zrobił też przyjemność, wędrując nad ocean. Razem żeśmy też tam trochę zwiedzali. Ale wracając do Europy, jest to, można powiedzieć, wielka radość poznania też innych narodów, innych ludzi, którym właściwie można się zachwycać, bo są naprawdę ciekawi. Dało mi to dużo też satysfakcji, bo to i łączyło się z fotografią, łączyło się z oczywiście przygotowaniem do takiej wędrówki, bo zanim się wyjechało, to trzeba było bardzo dużo poczytać na temat tego kraju, ludzi, którzy tam żyją, bo to... Wtedy dopiero człowiek ma jakieś szersze spojrzenie, co tam się dzieje. Także te podróże to na pewno jeszcze mnie korcą i trochę jeździmy jeszcze i w góry, tutaj w Karkonosze i nad morze. I to przed sezonem, nieraz poza sezonem, bo wtedy najpiękniej to jest, tam mało ludzi i ta przyroda jest bardziej zauważalna. bardziej taka świeża, także korzystamy z każdej okazji, żeby gdzieś się wybrać.
Kolejne spotkanie za tydzień o tej samej porze. Już dzisiaj zapraszam Elżbieta Wozowczyk-Leszko.